dzieci były, spożywały ajałaskę, albo pochodną ajałaski tak naprawdę. No i to miało je uspokoić, żeby w tej drodze na szczyt, żeby mogły spotkać się tam z bogami i dzieci miały być, mogły z różnych powodów być składane. Z jednej strony z okazji koronacji nowego władcy. Badania laboratoryjne, badania izotopowe C14, one pozwalają ustalić chronologię, tak? Służą do datowania metodą radiowęglową. I to robimy właśnie z profesorem Rakowskim z Politechniki Śląskiej, ale też właśnie ta metoda w Andach no, ma ogromne szanse powodzenia.
To ciekawe, czyli żując liście koki jesteś w stanie jakoś lepiej się dostosować?
Tak, lepiej się dostosować. Jesteś w stanie, twój organizm funkcjonuje na wyższych obrotach, ale z tego względu, że nie męczysz się w taki sposób. No, poza tym ta choroba wysokościowa no, jest neutralizowana.
Dominika Sieczkowska, cześć.
Cześć.
I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Zajmuję się archeologią, ponieważ jestem archeologiem. Pracuję w Peru już od kilku lat ładnych. Mhm. Jestem też związana z Uniwersytetem Warszawskim. Pracuję też w Machu Picchu, które myślę może być niektórym znane. I staram się też stosować nowe technologie w tych badaniach archeologicznych.
Mhm. Właśnie patrzyłem sobie też trochę na polskim YouTubie. W Polsce chyba to Machu Picchu nie jest aż tak znane jak na świecie. Czy jak to wygląda z twojej perspektywy?
Wiesz co, no z mojej perspektywy to wygląda tak, że zawsze wiedziałam, czym jest Machu Picchu, więc może dla mnie to nie jest tak. Z tym, że wiem, że dla mojej rodziny czy moich bliskich no to nie był jakiś oczywisty temat. Rzeczywiście myślę, że w Polsce nie jest tak. No Peru to też nie jest jakaś podstawowa destynacja turystyczna, umówmy się. No nie każdy jedzie na wakacje do Peru.
To prawda, ale ja też byłem osobą, która zawsze o tym wiedziała i zawsze mnie ciekawiła ta destynacja. I od razu w takim razie cię zapytam, czy skąd się to wzięło, że wybrałaś Machu Picchu? Bo już mi coś wspominałaś, że to nie do końca był plan?
Wiesz co, nie, to w ogóle Peru nie było planem. Mhm. Ja strasznie, jak zaczęłam, w ogóle już wiedziałam, że chcę być archeologiem od początku. To był mój pierwszy wybór.
Od początku, czyli ile lat?
No w ogóle, to jest bardzo długa historia, ale zaczęło się od tego, że mieszkałam, pojechałam kiedyś w liceum na wymianę do Meksyku. Tam się nauczyłam hiszpańskiego, przez rok tam mieszkałam, poznałam rzeczywiście te ruiny majańskie. No i bardzo mi to się spodobało, więc ta archeologia gdzieś tam już zakiełkowała, więc już w liceum myślałam, że no archeologia, tak? Jeszcze nie byłam sfokusowana na konkretny obszar, bo tutaj będziemy mówić o archeologii różnych kontynentów, państw, ale chciałam już zostać przy tym Meksyku. Więc jak zaczęłam już swoją specjalizację na archeologii, byłam taka Meksyk, Meksyk, Meksyk i oni mi mówili, nie no gdzie ty dziewczyna do tego Meksyku? Do Peru byś pojechała. Więc Uniwersytet Warszawski miał właśnie projekt w Peru. Powiedziano mi, chodź z nami, spróbujesz.
Czyli byłaś taka trochę niepewna co do tego Peru?
Nie, ja byłam totalnie Meksyk, będę się zajmować Aztekami, a Peru było fajnie, ciekawie, ale nie wiedziałam. W ogóle też jakby miałam zupełne wyobrażenie o Peru i o Ameryce Południowej, bo Meksyk, no to bardzo mi się spodobał, te wszystkie plaże, no tyle się działo, przepięknie. A o Peru tak nie wiedziałam tyle, co wiem teraz oczywiście, więc...
Nie jest tak turystycznie też rozwinięte pewnie?
Nie jest w sensie zależy, no są niektóre obszary Cusco super turystyczne, ale niektóre jest bardzo łatwo znaleźć w miejscu, które jest praktycznie zapomniane przez cały świat. Mhm. I do takiego miejsca właśnie pojechałam na swoje pierwsze wykopaliska w Peru. A też miałam okazję wcześniej przez kilka miesięcy podróżować po Ameryce Południowej, więc już dotarłam do tego Peru, byłam w sumie taka przekonana I też wykopaliska mi się podobały, także myślę, że już potem nie myślałam nigdy o tym Meksyku, żeby tam wrócić. Już tak wsiąkłam w to Peru i tak chciałam coraz więcej, coraz bardziej.
Okej, okay. co masz na myśli mówiąc wykopaliska? Jak pojechałaś na swój pierwszy wyjazd, to co próbowaliście rozwikłać? To można nazwać rozwikłać, bo to się nazywa misje, nie?
Tak, misje archeologiczne. Wiesz co, moje pierwsze wykopaliska były w regionie południowego Peru, to jest Arequipa. I to jest takie ciekawe stanowisko, ono się nazywa Maukajachta. Dyrektorem tam był dr Maciej Sobczyk, dalej jest. I on ma badania naprzeciwko wulkanu. I ten wulkan dla Inków był bardzo ważną sprawą, no bo oni uważali to za jedno ze swoich podstawowych bóstw w regionie, więc składali tam ofiary, mieli takie sanktuaria. No i ja miałam okazję pracować w jednym z tych właśnie sanktuariów, akurat przy pochówkach Inków. Także to były takie moje pierwsze wykopaliska, pierwsza styczność z archeologią Peru.
Sanktuaria i ofiary? Ofiary ze zwierząt składali, czy z ludzi też?
No, różne. Ofiary ze zwierząt, oczywiście, że tak, ofiary z ludzi też, no ale nie, ja nie miałam, myślę, że jeszcze wróciłem do tego wątku, ale tam, gdzie pracowałam na początku, były tylko ofiary raczej ze zwierząt, ofiary z ludzi to dopiero przyszły z czasem.
Okej, okay. Czyli czym dalej w las, tym więcej drzew. Czyli w tym rozumiem, że później w twoich wykopaliskach, bo mnie to ciekawi, te ofiary to jest coś, co raczej się w naszych czasach nie zdarza. I to jest bardzo dziwna nazwa, Chachabamba, bo to jest to, gdzie później pracowałaś, tam już były ofiary z ludzi?
Wiesz co, nie. Okay. W Chachabambie nie było ofiar z ludzi, ponieważ pracujemy na obszarze selwy, czyli no, upraszczając dżungli, czyli jest to las deszczowy, więc jest bardzo wilgotno i tam się szczątki organiczne bardzo źle zachowują. Także w ogóle szkielety ludzkie są raczej w słabym stanie zachowania. I może jeśli chodzi o ofiary, to zakreślę, że one nie były tak po prostu składane gdziekolwiek, tylko tak jak jest ten szczyt, o którym ci wspominałam, Koropuna na przykład, wulkan bardzo istotny, wiemy teraz, że to jest wulkan, bardzo istotny dla Inków, to na przykład Inkowie na szczytach górskich składali ofiary.
I w co wierzyli, że jeśli złożą taką ofiarę, to co się stanie?
Wiesz co, no tutaj zależy. No, tutaj projektem właśnie takim badania ofiar pod kątem biologicznym i antropologicznym prowadzi moja koleżanka Dagmara Socha. I udało jej się ustalić, no po pierwsze, że na przykład dzieci, które, bo to były dzieci, tak, no to nie byli raczej dorośli, że dzieci spożywały ayahuaskę, albo pochodną ayahuaski tak naprawdę. No i to miało je uspokoić, żeby w tej drodze na szczyt, żeby mogły spotkać się tam z bogami i dzieci mogły z różnych powodów być składane. Z jednej strony z okazji koronacji nowego władcy, no ale też jak miała miejsce susza, no to trzeba było przebłagać te bóstwa, tak, żeby one nam sprzyjały. I najwyższą ofiarą, taką ofiarą królewską właśnie byłoby złożenie... No tutaj są maksymalnie nastoletnie dzieci i zostawienie ich tam z bardzo, bardzo bogatym wyposażeniem, oczywiście złoto i tak dalej, tkaniny, żeby poszły do bogów.
To jest niesamowita kultura w takim razie. Składają naćpane dzieci do wulkanu.
Nie, w sensie nie nazywałabym tak tego totalnie, ponieważ tutaj zupełnie o co innego chodziło. Tak, to miało tak naprawdę właściwości relaksacyjne. No tak jak dobrze pewnie wiesz, że w Peru żuje się liście koki, tak? No i to nie znaczy, że wszyscy są cały czas pod wpływem narkotyków, tylko te liście koki po prostu wpływają pozytywnie na organizm, który jest na znacznej wysokości. Mówimy w tym momencie o wysokości 6000 metrów nad poziomem morza.
Czyli do tej wysokości już trzeba się dostosowywać.
Znaczy, no, do każdej tak naprawdę. Ludzie, którzy turyści przyjeżdżają do Cusco, które jest na 3500, jeśli nie mają doświadczenia z taką wysokością, to mają najbliższe 3 dni wyłączone z życia z powodu tak zwanej właśnie choroby wysokościowej. Więc to wszystko, jak na przykład Inkowie żuli tę kokę, no i teraz te współczesne społeczności, czy w ogóle ta koka w ogóle w krajach andyjskich, no to ona ma takie właśnie właściwości związane z przystosowaniem do wysokości, na jakich oni się znajdują.
To ciekawe. Czyli żując liście koki jesteś w stanie jakoś lepiej się dostosować?
Tak, lepiej się dostosować. Jesteś w stanie... Twój organizm funkcjonuje na wyższych obrotach, ale z tego względu, że nie męczysz się w taki sposób. No poza tym ta choroba wysokościowa no, jest neutralizowana. Mhm. To też nie jest tak, że gdybyś pojechał teraz do Peru i zaczął rzucić liście koki, to wejdziesz na te 6 tysięcy z marszu. Oczywiście, że nie. No to są ludzie, którzy tam mieszkają od zawsze.
Mhm. Próbowałaś rzucić te liście koki?
Tak, tak. Nie zauważyłam żadnego efektu, ale jednocześnie jak przyjeżdżam do Peru, pierwsze co robię, to robię sobie herbatę z liści koki i tak profilaktycznie. Nie chciałabym nigdy zachorować na chorobę wysokościową. A widziałam, jak ludzi różnie potrafi poskładać ta choroba. Nie zdarzyło mi się, ale piję tę herbatę pierwsze 2 dni, to must have.
A jest chociaż jakieś pobudzenie, czy na ciebie to nie ma?
Nie, nie, ale ona nie jest pobudzająca. W sensie, żeby ona była pobudzająca, trzeba by było to wymieszać z wapnem i tak dalej. Zresztą no, pasta, którą się robi, o której ty w tym momencie mówisz, no to nie jest tylko liście koki i koniec, tak? Tylko no,
ja nie mówię o żadnej paście, ja ci zadaję pytanie.
Nie, chodzi o pastę, która mogłaby być pobudzająca. Nie, liście koki są po prostu... pozwalają ci się zaadaptować do danej
okej, czyli wysokości. To jest, jeśli mielibyśmy mówić o kokainie, to jest tylko jakiś jeden ze składników, który...
Tak, tak, no podstawowy oczywiście, ale tak.
Okej, to jest bardzo ciekawe. Powiedziałaś, że już teraz wiemy, że to jest wulkan, czyli wcześniej to nie było pewne, że to jest wulkan?
Nie, no było pewne, że to jest wulkan, ale myślę, że Inkowie nie wiedzieli, że to jest wulkan, bo on nie był czynny, więc on jest cały przykryty śniegiem, więc dla nich to był szczyt, tak? Szczyt dla, jeden ze szczytów dla Inków, takim jednym z najwyższych wymiarów bóstwa było tak zwane Apu. I Apu jest to właśnie szczyt górski, to co teraz rozumiemy. W ogóle w Peru jest bardzo wiele takich szczytów górskich, które są niezwykle istotne ze względu na mitologię inkaską czy przedinkaską, no bo Inkowy no to jest ten ostatni moment.
Czyli oni w jakiś sposób czcili szczyty gór?
Tak, tak, zdecydowanie. No, poprzez na przykład składanie ofiar z dzieci, ale nie tylko. Tak naprawdę będziemy mieć ofiary w wysokogórskich jeziorach. No tutaj też właśnie doktor Sobczyk się tym zajmuje, czyli prowadzi wykopaliska w lagunach wysokogórskich na wysokości 5000 metrów i szuka, co tam zostało złożone, bądź nie, jakieś pozostałości architektury.
A czy wiesz, jakie oni właściwości przypisywali tym szczytom gór? Jakby, w jaki sposób o tym myśleli, że akurat szczyty gór wybrali jako swoje obiekty?
Nie wiem, czy sam szczyt góry sensu stricte, ile sama góra jest tak istotnym bóstwem. Często pojawia się w takich lokalnych mitologiach, przypisuje się jej takie właściwości, że jest w stanie sprawić różne rzeczy. No ale w Peru Andy są w Peru, no i w ogóle tak naprawdę w całym paśmie andyjskim, Andy są przykryte dużą pokrywą śniegu. Także społeczności inkaskie, ale też współcześnie zdają sobie sprawę z tego, że jeśli jest mało śniegu, będą mieć mało wody, więc na przykład uprawy roślin nie będą na tyle efektywne.
Nie będzie spływała woda.
Więc no, jakby to jest cały taki łańcuch naczyń połączonych, że no, musimy dbać o nasze bóstwa, żeby one były zadowolone, ukontentowane. Żeby one też nam sprzyjały, musimy składać im ofiary, żeby byli zadowoleni, się nie złościli też. No, to samo, co my robimy. No.
W pewnym sensie. Zastanawiam się, jak dochodzi się do takich konkretnych wniosków. Że jeśli jedzie się na takie wykopaliska, wykopuje się różne rzeczy. Wiem, że w Egipcie były papirusy, więc oni byli w stanie przeczytać niektóre rzeczy. Natomiast czy Inkowie zostawili jakieś pismo?
Nie.
No właśnie.
Czyli powiedzmy, że jest to rodzaj pisma, czyli pismo węzełkowe, czyli kipu, takie sznureczki. Z tym, że no, to jest zapis numeryczny, także no, do ilości, tak? Ile czegoś było, możemy to tak zapisać. Jeśli chodzi o inków, no to mamy o tyle, powiedzmy, komfortową sytuację, że mamy te źródła wczesnokolonialne. Czyli jak przyjeżdżają Hiszpanie, no to wszystko zaczynają, spisują wydarzenia, ale potem też zaczynają spisywać wszystkie zwyczaje, tradycje, system polityczny, tworzą słowniki.
Wow, czyli Hiszpanie ich tak obserwowali?
Tak. Ale nie, obserwowali oczywiście, że tak, z tym, że no też, no nie wiem, wyobraź sobie, jakbyś pojechał w tym momencie do Wietnamu i chciał napisać książkę o zwykłej rodzinie wietnamskiej, no to masz jakieś taki sposób, swój patrzenie, tak? Wyrośliśmy w pewnej kulturze, więc zwracamy może uwagę na inne rzeczy, a myślę, że, znaczy wiem o tym, że Inkowie w inny sposób trochę funkcjonowali, tak, niż Europejczycy, także no tutaj też się pojawia to pytanie, na ile te źródła są prawdziwe i na ile można im wierzyć, tak?
Mhm. Na ile można im wierzyć, czyli na ile te źródła od Hiszpanów są takie dokładne i na ile...
Na ile są dokładne i na ile rzeczywiście odwzorowują to, co im się wydaje, tak? No bo znane są wielu badaczy, tak? Było w stanie ustalić, że istniały... Po pierwsze, do kogo ty dotrzesz? No możesz dotrzeć do kogoś, kto jest, powiedzmy, z najniższej klasy społecznej i od tej osoby spisać relacje, no ale możesz od kogoś, kto będzie, nie wiem, wśród elity i tak dalej, więc tu jest też pytanie... Jaka jest relacja tej osoby, która ci ją przedstawia? Także, no tak samo jest.
Perspektywa.
Tak, oczywiście, więc tutaj też jest pytanie, do kogo dany kronikarz dotarł i no, myślę, że z perspektywy elity społeczeństwo inkaskie, najniższe warstwy, no trochę inaczej wygląda.
Okej, o tym bym nie pomyślał, ale to jest ciekawe w takim razie, że mamy takie informacje. Czyli są jakieś dokładne spisy jakichś ich rytuałów? To jest dużo tego materiału?
Jest bardzo dużo. No, to są dziesiątki, jak nie setki różnych ksiąg, spisów. Tak naprawdę często też pomiędzy słowami możemy czytać niektóre informacje, na które teraz wiemy, że zwracać uwagę. Jest tego naprawdę bardzo dużo, ale no to, co wszyscy zawsze zwracamy uwagę, że trzeba do tego podchodzić z takim pewną dozą niepewności, tak? Zawsze stawiać, no to nie jest tak, jak nam się wydaje. No na przykład w późniejszym etapie kolonii, kiedy mamy już do czynienia z metysami, czyli będziemy mieć już potomków inkaskich w tym przypadku oraz hiszpańskich, oni na przykład opisują historię państwa Inków z takiej perspektywy mieszanej. Z jednej strony chcą na przykład powiedzieć o tym, że Inkowie byli bardzo tak naprawdę podobni do Europejczyków, jakby dając im cechy, które no niekoniecznie prawdopodobnie miały miejsce, więc no też pytanie, na ile oni, zresztą mówimy o średniowieczu, tak? Koniec średniowiecza w Europie, więc no też pytanie, pomyśl sobie o przekazach z tamtego okresu, no są dość...
Będą bardzo różne. Ciężko to jest tłumaczyć nawet na taki współczesny język i współczesne realia, nie?
Dlatego, tak jak mówię, no często szukamy między słowami różnych informacji, co mógł autor mieć na myśli.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Co w takim razie doprowadziło do... Oni wyginęli od ospy, dobrze czytałem, Inkowie?
Już co, tak naprawdę wiele było tych przyczyn. No oczywiście choroby od zwierzęce, tak? My mieliśmy udomowione zwierzęta, w sensie my, no Europejczycy mieli udomowione zwierzęta i te choroby się uodpornili na nie. No w przypadku, kiedy to wszystko się dostało do Ameryki Południowej, Północnej, Środkowej, no to pomór był ogromny. Poza tym na początku jeszcze no, wyzysk, tak? Uważano, że ci ludzie nie mają duszy i tak dalej, więc można było ich traktować jako siłę roboczą po prostu.
Jako niewolników.
Tak, jako niewolników. No i w tym przypadku też no, ci Hiszpanie akurat w przypadku Peru zachłysnęli się tą ilością złota, którą można wydobyć. No tam były różne, wciąż są tak naprawdę różne kopalnie, więc no na przykład do tego byli używani ci ludzie.
Czyli do wydobyć, czyli to było bogate państwo? Oni pewnie trochę inaczej o tym myśleli.
Właśnie na przykład złoto dla Inków czy innych kultur prekolumbijskich było istotne, no ale też inne materiały, na przykład tak zwane muszle z Pondylusa. Może być, nie powiedział, no dla Europejczyków, którzy przyjechali, no to były jakieś muszelki, tak? A dla Inków, czy...
Jak to się pisze?
Spondylus.
Spondylus.
One są... Można je pozyskać na wybrzeżu Ekwadoru.
I one były jakby bardzo wartościowe?
Tak, były bardzo wartościowe. No, z perspektywy... No, praktycznie można by było je porównać, że złoto, spondylus, no, to jedne z najważniejszych rzeczy dla Inków. No, a kiedy Hiszpanie przyjeżdżają i ktoś chce im dać spondylus, muszelki jakieś, no to myślę, że nie byli do końca zadowoleni z takiej zapłaty.
A wiemy, dlaczego dla nich to było takie ważne? No bo złoto dla nas jest ważne, bo teoretycznie jest go mało. I ma jakieś niesamowite właściwości, chyba. A co było w związku z tymi muszlami, że dla nich to było takie istotne?
Czyli myślę, że to nie jest tak, że jest... Bo dla nas może wydawać się, że tego złota jest mało, ale ja nie wiem, czy jest go rzeczywiście mało. No ale sam proces wydobycia, obróbki i tak dalej jest czasochłonny. No ale tak naprawdę, jeśli spojrzymy na... No oni robili różne przedmioty z tych muszli. Te muszle pochodzą tylko i wyłącznie z wybrzeży Ekwadoru, więc też są jakiegoś rodzaju towarem luksusowym. Tak naprawdę państwo Inków, które zajmuje obszar prawie całego pasma andyjskiego, zajmowało obszar całego państwa andyjskiego, sprowadzało towary, no nie tylko z Ekwadoru, no ale na przykład sprowadzano też jakieś pióra egzotyczne z obszaru selwy, czyli aktualnie powiedzmy Amazonii i tak dalej, więc to im bardziej luksusowe, bardziej skomplikowane towary, trudno dostępne, no to myślę, że z tego to wynikało.
To jest ciekawe. Zastanawiasz się czasami, jak w sumie to jest twoja praca, żeby zastanawiać się, jak ich życie wyglądało taki na co dzień. Jak sobie taki Ink wstaje rano i jakie mieli zajęcia w ciągu dnia? Macie jakieś informacje na ten temat? Jakie wyglądało takie codzienne życie takiego nie jakiegoś wysoko postawionego Inka?
Wiesz co, no tak jak mówiłam, myślę, że te kroniki wczesnokolonialne wiele informacji przynoszą na ten temat. Mamy takie kroniki, które no już troszeczkę późniejsze z początku XVII wieku, że wręcz pokazują obrazkowo na rycinach, co robili konkretni Inkowie, jak wyglądała uprawa roli, a jak wyglądała produkcja materiału, a kto ważył piwo, a kto robił co i jak. Jest to dość dokładnie opisane, więc tak naprawdę te wczesnokolonialne kroniki nam bardzo dużo pomagają.
I są jakieś takie główne różnice pomiędzy ich życiem a życiem Europejczyków, które zauważasz?
Myślę, że każdy element jest inny. No. Wiesz co, no, struktura społeczna...
To znaczy?
Tam tak naprawdę ja mam wrażenie, że Inkowie byli może tacy bardziej... byli bardziej chyba komunistami, tak mi się wydaje. Chodzi o to, że rzeczywiście tam trzeba było pracować, każdy miał swoje zadanie w społeczeństwie, odpowiadał za różne rzeczy, ale jednocześnie, kiedy na przykład źle się działo w państwie, była susza i tak dalej, to były odpowiednie zasoby, które pozwalały na to, żeby ludzie nie umierali z głodu i tak dalej. Więc no, w tym momencie jednak... Te niższe klasy, powiedzmy, ułożyły na króla i na władcę inkaskiego, tak? I cały jego ród i tak dalej, całą elitę. Ale jednocześnie, kiedy źle się działo, no to mogli liczyć na wsparcie i pomoc. I myślę, że jeśli spojrzysz na społeczeństwa europejskie tamtego czasu, to raczej nie
ludzie
wyglądało
tak. Ludzie umierali.
Tak, umierali. No, nie było to tak istotne.
Oni też trochę bardziej musieli na sobie polegać chyba, biorąc pod uwagę to, gdzie byli usytuowani. Jak jesteś w takim miejscu, to wszyscy ludzie są potrzebni.
Tak, ale wiesz, no to też wynika z tego, że Inków tak naprawdę nie było wielu, ponieważ w ogóle państwo Inków jest takim tworem, który no maksymalnie 150, może 200 lat trwał, niedługo.
Mhm.
Więc tak naprawdę większość państwa, większość społeczeństwa to były ludy podbite. Więc tych Inków to było naprawdę niewiele, no może maksymalnie z 10% takich Inków z tego oryginalnego Cusco, powiedzmy. Więc to wciąż będzie taki twór różnych społeczności, które jednak też będą dbały o siebie. Więc no to też nie jest tak, że ci ludzie są pozostawieni sami sobie, jakoś funkcjonują niezależnie.
Ja wczoraj czytałem, że było ich 12 milionów.
Takie są mniej więcej szacunki, że to jest około 11-12 milionów.
I z tego, co mówisz, to 10% z tego było takimi serio Inkami.
Maksymalnie tak naprawdę, więc szacuje się, że nawet mniej rzeczywiście. Więc no to też jest pytanie, wracając do naszej rozmowy, do kogo na przykład dany kronikarz dociera? Czy on dociera do Inków, czy na przykład dociera do jakichś Czanków albo innych, którzy zostali podbici, i ci podbici przecież oczywiście będą mówić, że ci Inkowie są źli i wszystko jest złe. No to...
Więc to takie polityczne zależności trzeba też brać pod uwagę.
Tak, no to oni jakby nie rozwinęli się w próżni, tak? Więc to też jest tak jakby pewne mechanizmy, które funkcjonują w naszym społeczeństwie, czy w ówczesnej Europie, czy gdziekolwiek, no tam też mogły funkcjonować.
Mhm. Jakieś jeszcze są różnice pomiędzy Europą? Znaczy powiedziałeś, że prawie wszystko, więc jestem ciekawy innych różnic.
Już no też generalnie religia, tak? Więc tak jak już trochę wspominałam, będziemy mieć do czynienia z różnymi instancjami bóstw. Niektóre będą bardziej lokalne, inne może bardziej takie panandyjskie. Nie ma takiego jednego głównego boga, który by wszystko zrzeszał.
Co to znaczy panandyjskie?
Czy obejmujący całe Andy, tak? Mhm. Że no nie wiem, na przykład Pachamama. Pachamama, czyli Matka Ziemia, ona tak naprawdę w tym momencie wciąż funkcjonuje bardzo, jest bardzo silnie zakorzeniona w tych wszystkich rytuałach czy tradycjach związanych z uprawą ziemi, ale nie tylko, więc ona już, ta instytucja Pachamamy funkcjonowała już w czasach inkaskich i raczej pewnie też wcześniej, a dalej ma się dość dobrze. Także będziemy mieć, no w Europie, no to nie wygląda w taki sposób. No wszystko zawdzięczasz tej jednemu absolutowi, który jest tutaj sprawczy na każdym poziomie.
Ciekawe w takim razie, czy to dzieliło jakoś społeczeństwo. Jeśli było więcej bóstw, to w takim razie musieli być ludzie, którzy bardziej wierzyli w jedno albo bardziej lubili jedno.
Tak, rzeczywiście, spójrz na to, o czym ci powiedziałam. Pracowałam w tym południowym Peru, gdzie było Apu Coropuna, czyli to bóstwo związane ze szczytem górskim Coropuna. I ono miało to swoje sanktuarium, to jest w pewnej odległości od stolicy, czyli od Cusco. I ci ludzie lokalni już przed Inkami czcili to bóstwo i dbali o nie, żeby ono było zadowolone. I tak naprawdę mamy przekazy z różnych obszarów Peru, ale nie tylko, gdzie wiemy, że te lokalne właśnie, na przykład szczyty górskie, czyli Apu, są bardzo istotne właśnie w kontekście lokalnych społeczności.
To by w pewnym momencie to by pewnie mogło ich podzielić jako takie społeczeństwo i podzieliby się na jakieś osobne państwa, tylko ze względu na to, w co wierzyli.
I tak, i nie, ponieważ na przykład Inka w momencie, jak podbijał nowe tereny, to ten symbol Apu, czyli na przykład jakąś figurkę, która miałaby symbolizować ten dany szczyt, zabierał jako więźnia do stolicy i trzymał. Więc jakby to było w ten sposób tłumaczone, że Inka jest silniejszy, czyli władca inkaski jest silniejszy niż jakiś tam konkretny Apus i może je sobie zabrać i więzić w swojej świątyni w Cusco.
Okej. I tamci mniej silni nie mogą się w żaden sposób sprzeciwić?
No, Apu mogłoby się sprzeciwić, gdyby było w stanie, no ale ewidentnie nie jest w stanie, no bo Inka je zabrał.
Mhm.
Więc... Jest to taki pokaz siły, tak? Gdyby Apu zareagowało, no to rzeczywiście mogłoby pokazać, że jest silniejszy od Inki, no ale nie jest, no bo jest uwięziony.
To jest niesamowite. Czy wiemy w takim razie o jakichś takich Oni mieli jakieś przykazania? Coś w tym stylu?
Przykazania?
Taki dekalog religijny? Wiemy, jakie mieli takie rytuały właśnie?
Znaczy o rytuałach wiemy bardzo dużo. Rzeczywiście no, po raz kolejny z kronik wczesnokolonialnych na przykład wiemy, że co robiono w każdym miesiącu. I że na przykład, o dziwo, listopad jest ciekawym miesiącem, ponieważ był związany ze zmarłymi. Więc to też jest ciekawa analogia dla nas. Mm-hmm. Na przykład grudzień był takim miesiącem, że się oczyszczano, oczyszczano siebie, oczyszczano też swoje miasta, domy i tak dalej.
I wtedy ta czaczabamba pewnie była istotna.
Tak, myślę, że wtedy była istotna, ale mam nadzieję, że też przy okazji innych rytuałów, ale rzeczywiście czaczabamba, gdzie mamy ten system wodny, związany z rytuałami oczyszczenia, prawdopodobnie miała istotną rolę wtedy.
Mm-hmm. Styczeń?
A wiesz co, nie pamiętam, nie przypomnę mm-hmm. ci teraz całego kalendarza rytualnego Inków, ale na przykład jest to dość ściśle opracowane przez profesora Ziółkowskiego. On właśnie się zajmuje archeoastronomią, no i takim tym, co się mogło dziać w których momentach roku. Ale jest to o tyle też ciekawe, że pamiętaj, że po pierwsze oni mają odwrócony kalendarz, czyli jakby u nich, no oni są na południu, tak? Mhm. Więc u nich jest cieplej w grudniu i tak dalej. Mają dwie pory roku, ale jednocześnie te najważniejsze momenty roku to będzie właśnie grudzień i czerwiec związany z przesileniem.
Czyli to się zgadza.
Tak.
A też mają coś takiego jak 12 miesięcy u nas?
No tak, mniej więcej tak to wychodzi.
Okej, to jest
bo
ciekawe.
Bo oni oczywiście poza tym, że no byli kim byli, no to mieli bardzo wyspecjalizowane obserwacje astronomiczne właśnie.
Widziałem to właśnie w filmiku, że to byłem zaskoczony już totalnie, tak, bo nie mieli koła podobno. Mieli stację do obserwacji astronomicznej.
Tak, nie. Obserwacje byłyby na bardzo wysokim poziomie i byli w stanie zaobserwować każdy moment związany z wydarzeniami na niebie, tak?
To znaczy oni w ten sposób określali, w jakim są momencie roku?
Tak. Na przykład, nie wiem, czy do tego dotarłeś, ale właśnie profesor Ziółkowski z kolegami z Wrocławia, no ale też z parku Machu Picchu, udało im się ustalić na przykład, że Inkowie w Machu Picchu na stokach Huayna Picchu, tam jakby z tyłu Machu Picchu, mieli takie obserwatorium, ono się nazywało Incaracay i mogli tam obserwować plejady, czyli takie gwiazdy wschodzące po zboczu szczytu Yanantin. I ten moment wschodzenia tych plejad był utożsamiany z tym, że trzeba zacząć na przykład zbiory, albo że trzeba zacząć siać coś tam, powiedzmy kukurydzę.
I oni zbudowali sobie specjalną strukturę z taką, bo ja widziałem, to jest taka struktura z takim malutkim otworkiem i przez ten otworek, jak się patrzy, to widać szczyty góry i tam na takiej grafice pokazywali, że schodzi słońce i są te gwiazdy.
Tak, te plejady, dokładnie. I poza tym też w dość dokładnym momencie roku, jak wychodziło słońce przez ten otwór i odbijało się na ścianie z tyłu, oni wiedzieli, że to jest ten moment, tak? Na przykład, że trzeba zacząć, nie wiem, rytuały związane z przesileniem albo, że nie wiem, cokolwiek, tak?
To musiało być jakoś bardzo oczywiste w tamtym czasie, skoro tak dużo jakichś kultur miało rozwinięte, jakieś właśnie takie zegary słoneczne i tak dalej.
Wiesz co, oczywiste. W sensie, na przykład u Inków będziemy mówić o dwóch rodzajach obserwacji astronomicznych. Jedne to są właśnie takie bardzo precyzyjne dla prawdopodobnie wyspecjalizowanej grupy bardzo niewielu osób, które się na tym znały, wiedziały jak to robić i tak dalej. Wiedziały, co to też oznacza. No i mieliśmy też rytuały dla mas, tak? Że jak słońce zachodzi, to się coś daje, tak? Mhm. Więc będziemy mieć rytuały takie na dużych placach i tak dalej, no i obserwacje na mniejszą skalę.
A nie czcili w żaden sposób żadnych planet? Nie przykładali, czy oni nie myśleli w ogóle w tym sposób?
Wenus jest istotną planetą ze względu na to, że rzeczywiście ją widać, tak? Na nieboskłonie jest bardzo jasna i rzeczywiście Wenus odgrywała tutaj rolę też istotną.
No jest niesamowite. To jest niesamowite.
Ale tak naprawdę to wszystko, tak jak powiedziałam, Inkowie są ostatnią z tych kultur, która miała możliwość rozwinięcia się w Ameryce Południowej na taką skalę przed przybyciem Europejczyków. No ale pamiętajmy, że też to są 3000 lat wstecz, gdzie mamy do czynienia z innymi kulturami, które też w jakiś sposób się tam rozwijały.
I też były rozwinięte astronomicznie? Mhm. To jest tym bardziej. Ale a wiesz, czy w Egipcie, czy oni byli rozwinięci astronomicznie? Tego nie wiem. Ale biorąc pod uwagę kształt piramid, pewnie byli.
Tak, nie, no oczywiście też byli rozwinięci astronomicznie. Tak naprawdę, no... Wszystkie cywilizacje, które rozwijają się na taką skalę, muszą zarządzać czasem, tak? A zarządzać czasem tylko wtedy możesz poprzez obserwacje astronomiczne, no bo wiesz...
I żeby uprawy można było kontrolować.
Uprawy, czy wszystko, tak? Cały kalendarz rytualny, no to on musi się dziać, żeby bóstwa były zadowolone, także...
Czy wiadomo, dlaczego oni zbudowali to miasto tak wysoko? To nie jest trochę niestandardowa rzecz.
Miasto
Machu Picchu.
Machu Picchu nie jest wysoko zbudowane, bo na 2400 mniej więcej.
Ale to i tak wyżej niż większość miast.
No Cusco jest na 3500, a Cusco jest stolicą Inków, więc Cusco jest dużo wyżej zbudowane.
Ja chyba nawet nie wiem, jak wygląda.
Cusco aktualnie jest jednym z większych.
Sekundka.
Jasne.
Obczaję sobie zdjęcie. Nie wiem, czy widzę dobre rzeczy, więc nieważne. Ja widzę tylko Machu Picchu. Aha, to jest Cusco?
O, to jest Cusco.
Okej. Ale to i tak jest dosyć niestandardowe, że buduje się miasto na takiej wysokości. Z tego przynajmniej, co ja wiem.
Czy ja wiem, wiesz co, no Inkowie uważają się za potomków takiej wcześniejszej kultury, która się nazywa Tiwanaku, która żyła na 4000. Także myślę, że no, tak jak wspomniałam już na początku, że to jest no, kwestia dość indywidualna, jeśli chodzi o rozwój, tak? Ponieważ no, ci ludzie tam mieszkali, urodzili się, żyją całe życie i prawdopodobnie tam umrą, więc no, kwestia przystosowania. Oni mają jednak inną posturę niż my. Ich płuca są dużo bardziej rozbudowane, są takiej bardziej krzepkiej budowy. Często są raczej też niżsi niż my, więc oni są po prostu przystosowani do funkcjonowania na takiej wysokości.
Nie wiedziałem, że oni byli biologicznie inaczej zbudowani.
Oni są dalej biologicznie inaczej zbudowani. No to jak przejdziesz z tym miastem ulicami Cusco, no to zobaczysz, że ci ludzie no nie wyglądają tak jak my, ponieważ no tak jak ci mówię, te płuce będą dużo bardziej rozbudowane ze względu właśnie na mniejszą ilość tlenu w powietrzu.
Wow, czyli jakby są mają szerszą klatkę piersiową?
Mhm.
No co ty? Nie wiedziałem o tym.
Ale wiesz, no to tak naprawdę też wynika z tego, że oni funkcjonowali na tych wysokościach, no ale nie mieli zwierząt pociągowych, tylko po prostu sami musieli się, jeśli już przemieszczać i cały czas sami muszą się przemieszczać, więc oni kondycję mają naprawdę bardzo bardzo dobrą. Mam znajomych, którzy potrafią na przykład w 8 godzin przebiec trasę tak zwanego Inca Trail 3-dniowego, którą normalnie turyści z Europy robią w 3 dni. Więc no, są do tego bardziej przygotowani niż my.
To powinni w takim razie brać udział w jakichś maratonach.
Biorą, wiesz, tylko że no, w takich górskich myślę, no bo nad poziomem morza, tak, czy 100, czy coś do tej wysokości, no to już inaczej działa.
A wiadomo w takim razie, jak funkcjonują, jak zejdą na dół, czy przez to, jak są zbudowani, jeśli im jakoś delikatnie gorzej się funkcjonuje, czy to nie jest aż taka duża różnica?
Już to szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że nie, no bo to też jakby mówimy o Inkach, tak, którzy mieszkali 500 lat temu w Peru, no teraz ta społeczność, no to nie są Inkowie czystej krwi, którzy dalej troszeczkę też mieli kontaktów z Europejczykami, czy w ogóle, no to nie tylko Europejczycy dotarli.
Powiedz mi w takim razie, jak o życiu w dżungli. To jest dla mnie ciekawe. Jak pracujesz sobie na takich wykopaliskach, to jesteś codziennie w dżungli. I to się na pewno wiąże z różnymi dziwnymi rzeczami, które można tam spotkać. I klimat też pewnie jest kompletnie inny. Więc jestem ciekawy, jak wygląda taki...
Tak. Szczerze mówiąc, ja lubię. Ponieważ jest tam ciepło. czasami bardzo ciepło, ale jest też wilgotną. W sensie klimat pod tym względem, ja lubię jak jest ciepło, także pod tym względem jest bardzo przyjemnie, szczególnie, że w Cusco, które jest w górach, amplitudy temperatur są bardzo duże, także no, nie sprzyjający klimat. Machu Picchu i okolice Parku Narodowego Machu Picchu są bardzo przyjemne, no ale niektórzy nie lubią takich upałów, więc no tutaj zależy od upodobań. My pracujemy w sezonie suchym. Generalnie mniej więcej teraz od listopada do kwietnia jest sezon deszczowy, czyli potrafi padać cały czas bez przerwy
przez miesiąc. A jednak niedługo jedziesz.
Tak, jadę, ale nie jadę do Machu Picchu, więc będę w suchym.
Okej. Okay.
ale tak, więc pracujemy w porze suchej, kiedy no nie ma tyle deszczu, ale pomimo wszystko i tak w tej selwie, czyli tej dżungli, o której mówisz, wciąż potrafi nagle przyjść deszcz i padać na przykład cały dzień albo kilka dni, więc no to też nie jest tak, że jest kompletnie sucho. No ale w związku z tym też cała flora i fauna z tym związana, tak? Więc no, będziemy mieć do czynienia z wszystkim. Rzeczywiście w Park Machu Picchu, no to jest turystyczna destynacja, więc nie będziemy mieć tam jakichś dzikich zwierząt, typu, nie wiem, jakieś jaguary i tak dalej, ale...
W takiej normalnej dżungli są jaguary?
Wiesz, no Amazonia, tak? Amazonia to jest po prostu...
Najcięższa, to jest chyba najcięższa dżungla.
Znaczy, no, największy obszar na pewno, więc no, jest totalnie niezbadany, także myślę, że tam można się spodziewać wszystkiego, łącznie z ludźmi, z którymi się nie ma kontaktu, tak, ze społecznościami. W Machu Picchu nie mamy aż tak dzikich zwierząt, chyba najbardziej powiedzmy dzikie, no to byłby niedźwiedź okularowy, to jest taki rodzaj niedźwiadka, który tam sobie urzęduje. No i cała gama tych wszystkich no, nieprzyjemnych tak naprawdę zwierząt.
Nieprzyjemnych, tak. To znaczy jakich?
No jakieś węże na przykład. No tutaj niestety mamy do czynienia z jadowitymi wężami. No, a przez to, że też ja nie pracuję w takiej bliskiej odległości miasta, także no trzeba bardzo uważać, żeby nie zostać ukąszonym, no bo to już jest koniec wtedy.
I te węże sobie po prostu łażą, gdzie popadnie? Czy nie ma jakiegoś dużo?
Tak, bo one no, lubią wygrzewać się na kamieniach, ale jest taki sposób na nie, że jak się idzie przez obszar, gdzie właśnie są jakieś wysokie trawy i tak dalej, trzeba iść z maczetą, więc przecinasz maczetą.
I chodzisz z maczetą?
No ja to raczej nie, ale no... Zdarza się, no. Ale raczej nie. Ale
masz jakieś zdjęcia z maczetą?
No mam. Są zdjęcia z maczetą, ale no, musisz iść z tą maczetą i te wszystkie węże wyczuwają te wibracje, więc one kojarzą, tak, że z czym się kojarzy maczeta, no i zazwyczaj schodzą ze ścieżki. Gdzieś tam sobie odchodzą, tak? Ale zdarzyło mi się spotkać takie... groźne węże. No,
a to nie ma tak, że coś sobie robisz, gdzieś robisz jakieś wykopaliska i przechodzą sobie jakieś węże gdzieś obok ciebie?
Nie, wiesz co, akurat my wykopaliska, które robimy w Czeczabambie, to tam jest tak, że no, tam się kręcą ludzie, tak? Więc no, te węże nie będą się pojawiać. No ale jak już pójdziemy, nie wiem, w jakiś taki sektor bardziej zarośnięty, to rzeczywiście one się tam mogą pojawić, szczególnie, że no w Machu Picchu jest ich bardzo dużo. Najłatwiej jest je spotkać na ścieżkach, tak? No bo te ścieżki to są takie...
Kamienne.
No nawet nie, no to po prostu jest taka ścieżka w polu albo w lesie, więc generalnie tam jak jest jakiś większy kamień, no to one się będą wygrzewać na tym kamieniu, no to łatwo je spotkać.
Miałaś jakieś sytuacje, że musiałaś ewakuować z jakiegoś miejsca z tego powodu, czy raczej...
Ewakuować? Nie, no wiesz, no to jest kwestia tego, że trzeba ominąć, no ten wąż nie skoczy na mnie, tak, jak przejdę obok niego raczej, więc po prostu trzeba je omijać, ale rzeczywiście widziałam je, no nie jest to przyjemne spotkanie, tak samo nie jest przyjemnie mieszkać z tymi wszystkimi pająkami i tak dalej, no pająki, no to jest druga strona medalu oczywiście.
Są, duże są?
No duże, niestety, nie wyglądają zachęcająco, a ja nie jestem fanką pająków, więc też, ale nie wiem na ile są jadowite, starałam się nigdy tego nie sprawdzać, ale rzeczywiście wiesz, no tam, gdzie mieszkamy, no to mieszkamy w takich warunkach dość rustykalnych, no rzekłabym raczej trudnych, więc no te pająki są obecne.
Więc łazą pewnie nawet po mieszkaniu, co? Czasami tak jak w Polsce, tylko...
Wiesz co, staramy się mieć jakieś moskitiery i tak dalej, żeby one nie miały możliwości wejścia, no ale zdarzają się tak. No na przykład jeśli idziemy spać, no to zanim pójdziesz spać, no to musisz sprawdzić swój śpiwór, czy nie masz tam jakiegoś skorpiona, czy czegoś. Tak samo jak zanim założysz buty rano, no to też sprawdź, czy tam się nie zagnieździł jakiś pająk.
Czyli codziennie rytuał sprawdzania wszystkiego?
Tak, no ja akurat nie chciałabym mieć takiego spotkania z jakimś pająkiem, więc czy no pająk to tam jeszcze mniejszy problem, no wężem jadowitym, więc sprawdzałam.
A jak, domyślam się, że robactwa tam jest też bardzo dużo. Jak, ja
o Jezu, tak. No,
takiego latającego, nie?
Wiesz co, najgorsze są chyba taki rodzaj muszki. Nie wiem, jak ona się nazywa, ale mam taki, to jest mój rytuał niestety za każdym razem, jak tam jestem, że ona mnie ugryzie, wszystko mi zaczyna puchnąć, mam jakąś tragiczną reakcję alergiczną, muszę wziąć leki, no i jest okej. Okay. I tak co sezon, że ona jakaś mnie ugryzie, wszystko jest totalnie silna reakcja mojego organizmu, no a potem wraca wszystko do normy.
Okej. Okay. To są jakieś duże muszki? Czy to jest duże ugryzienie? Czy po prostu
nie,
masz taką
to jest taki robi się bąbel z krwią w środku.
Okej. Okay.
Więc nie wygląda ciekawie.
No, robactwo to jest nie. Nawet jak tutaj czasami w lecie wyjdę do lasu, to już jest nieprzyjemnie. Wyobrażam sobie, że jak jesteś w dżungli, te dżungle podobno w ogóle to są głośne. Tam jest tyle
tak,
robactwa,
jest
że tam jest po prostu głośno.
Strasznie głośno, wiesz, robactwa, ale też ptaki. Tyle, ile jest na przykład taki gatunek ptaka, nazywa się relojero od zegarka, ponieważ on o określonej godzinie śpiewa w lesie. Więc wiesz na przykład, że o, zbliża się piąta, bo relojero właśnie śpiewa.
Naprawdę o piątej śpiewa? W sensie tak w miarę konkretnie o
jednej godzinie? Tak, mniej więcej tak, więc tak naprawdę no te ptaki, te zwierzyna, to rzeczywiście wszystko słychać. Ale to jest takie przyjemne. Mnie na przykład ten dźwięk z dżungli oczywiście pewnie jak nie śpię w namiocie, no ale jak śpię w budynku jakimś, no to usypia, to jest przyjemne.
Czyli czasami jak wychodzicie na jakąś misję, to musicie spać gdzieś w namiocie, gdzieś obok tego miejsca, gdzie kopiecie?
Tak, w sensie kopiemy bardzo, to są takie powiedzmy terenowe prospekcje. Jeszcze nie zdarzyło mi się spać w namiocie przy wykopaliskach. Oczywiście mamy to w planach, ale no to te projekty rodzą się zawsze w bólach i długo to trwa. Ale rzeczywiście no, takie wyprawy wiążą się, no i chcesz dotrzeć na te, nie wiem, powiedzmy laguny wysokogórskie, no to musisz tam pójść, tak? No nie dojedziesz drogą.
I bez sensu wracać za każdym razem.
No zresztą bez sensu, no taka droga trwa, nie wiem, dzień albo dwa, więc no nie dałbyś rady chodzić w tej nazwie, żeby zrobić jakieś tam prospekcje.
No to jest ciekawa sprawa. Powiedz mi o tych kanałach wodnych, systemach wodnych to się nazywa, które odkryliście w miejscu, które bardzo śmiesznie się nazywa, bo nazywa się Chachabamba. I na początku, jak sobie researchowałem, to myślałem, że to się nazywa Chachamba. Ale później, jak zorientowałem się, że to się nazywa Chachabamba, to w ogóle... No śmieszne, że coś się nazywa tak jak w Polsce i czacza jest takim osobnym słowem i bamba i ludzie się z tego śmieją, przynajmniej ja tak słyszałem, więc czacza bamba jest śmieszną nazwą.
To są nazwy oczywiście pochodzą z języka Quechua gdzieś tam w jakimś stopniu, a bamba z kolei pochodzi od słowa pampa, czyli od czegoś płaskiego prawdopodobnie, ale nie wiemy, czy to jest oryginalna nazwa tego miejsca, ponieważ nie zachowały się przekazy na ten temat. Tak, no jest to stanowisko moim zdaniem bardzo ciekawe, oczywiście. Znajduje się około 7 kilometrów od Machu Picchu. Tam wszędzie chodzimy na piechotę, więc no to są odległości piesze. Na stanowisku mamy kilka sektorów, no ale takim naszym głównym sektorem, częścią, którą badaliśmy, była część ceremonialna, czyli to, co wiążemy z rytuałami, które mogłyby tam mieć miejsce. Będziemy mieć tam zabudowania, taki święty głaz, on się nazywa Łaka, przepraszam. Będziemy mieć ten święty głaz, on się nazywa Łaka. No i wokół tego mamy system tych 14 łaźni rytualnych, tak jak by to wszystko wskazywało.
Łaźnie rytualne, czyli oni, to jest to, o czym mówiłaś, że w grudniu oni w jakiś sposób się obmywają, oczyszczają.
Tak, tak. Te łaźnie rytualne z jednej strony prawdopodobnie służyły do takiego rytualnego oczyszczania związanego z kalendarzem rytualnym Inków, czyli właśnie ten moment w roku, kiedy wszyscy muszą przejść wtedy oczyszczenie zarówno od środka, jak i od zewnątrz, czyli post. No i rytualne obmycie ze wszelkich grzechów, nieczystości. Czy tam?
Post, czyli brak jedzenia.
Mhm. Plus jest też taka inna hipoteza dotycząca w ogóle docierania do Machu Picchu. Machu Picchu, które było jednym z sanktuariów andyjskich. Że jeśli chciałbyś dotrzeć do Machu Picchu, oczywiście są dwie drogi, żeby tam, co najmniej dwie drogi główne, którymi możesz się tam dostać. Należy być godnym dotarcia do Machu Picchu, musisz być czysty, tak? Więc podejrzewam, że Czachamamba też służyła do tego i system wodny, żeby być przygotowanym do dalszej pielgrzymki do Machu Picchu właśnie.
Czyli Machu Picchu było jakąś formą sanktuarium?
Uh-huh.
Całość?
Uh-huh. Co? Ale nie tylko sanktuarium, no tam też mieszkali ludzie, żyli, no oczywiście odprawiali różnego rodzaju rytuału, obserwacje astronomiczne, o których wspominałam. Machu Picchu tak naprawdę było centrum regionalnym, ponieważ jest to największe stanowisko w regionie. Kontrolowało całą sieć osadniczą wokół. No i tak naprawdę było częściowo też centrum administracyjnym, tak?
Mhm.
Dla tego regionu.
I te systemy wodne, które znaleźliście w Czachamambie, znaleźliście też za pomocą dronów, co jest dosyć ciekawe.
Mhm, może od razu powiem, że to nie jest tak, że znaleźliśmy cały system wodny, tylko część rzeczywiście była widoczna, ponieważ znajdowała się w tej części ceremonialnej, którą znamy i widzimy, i prowadziliśmy tam badania wykopaliskowe. A druga część była ta wyższa, była pokryta roślinnością bardzo gęstą i nie widzieliśmy do końca, jaki był ten przebieg kanałów, poza tym były bardzo zarośnięte, więc w ogóle nie było możliwości się tam dostać, poza pójściem z maczetą i tak dalej. Więc udało nam się przy zastosowaniu takiej technologii właśnie odkryć te częściowe te pozostałości. Tutaj właśnie Centrum Badań Andyjskich, z którego ja się wywodzę, współpracuje z Politechniką Wrocławską i to oni mają takie laboratorium do skanowania i modelowania 3D. Tam profesor Kościuk nim kieruje, a ja z kolei pracowałam już na samym stanowisku z doktorem Bartłomiejem Ćmielewskim i on... To nie jest tak, że ja latam tym dronem. Oczywiście on jest wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. I mieliśmy taki aparat, który się nazywa LIDAR, który służył właśnie do skanowania terenu przy użyciu drona. I byliśmy w stanie pod tą roślinnością odkryć pozostałości kanałów, ale nie tylko. Bo też udało nam się namierzyć kilka struktur, budynków prawdopodobnie mieszkalnych i tak dalej.
Jakichś nowych rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliście?
Tak, w sensie no, są to obszary zarośnięte, trudno dostępne. Pewnie gdyby ktoś tam poszedł z maczetą, to wiedział gdzie iść, to by je znalazł. Z tym, że to tak wygląda, że dzięki temu, że zastosowaliśmy taką technologię, ja miałam współrzędne, bardzo dokładne tych wszystkich miejsc, więc z GPS-em, czy nawet z współrzędnymi w telefonie byłam w stanie pójść w bardzo dokładne miejsce, sprawdzić to, a tak to no, musielibyśmy praktycznie cały ten zarośnięty obszar wykarczować, zanim byśmy coś znaleźli. Co jest to dość efektywne.
Wiesz, na jakiej zasadzie działa ten dron? Co on robi, że jest w stanie rozpoznać te struktury pod ziemią?
One nie są pod ziemią.
Czyli to jest tylko pod krzakami?
Tak, to jest pod roślinnością.
Pod roślinnością. Czyli on w jakiś sposób działa chyba tak jak sonar, że wysyła jakieś fale?
Tak, tak jak każdy laser tak naprawdę, czyli że wysyła wiązkę i się odbija, tak? Więc tyle, ile jest w stanie przedrzeć się przez pokrywę, dociera rzeczywiście do pozostałości, do budynków. Im większe budynki, tym łatwiej je znaleźć, oczywiście. W przypadku kanałów no, wymagało to od nas też jakiejś pogłębionej analizy, żebyśmy mogli je namierzyć.
To znaczy?
No, takie dane, no, otrzymujesz dane, które musisz jeszcze sprawdzić, tak, zweryfikować, ponieważ to może być wszystko, to mogą być, nie wiem, konary i tak dalej, więc z jednej strony musieliśmy, znając sposób, jak wygląda, była budowana architektura inkaska, wiemy, czego możemy się spodziewać, wiedzieliśmy, gdzie mniej więcej mógłby być przebieg tych kanałów, no a poza tym to, co powiedziałam, no też pójście na miejsce, sprawdzenie z GPS-em, czy rzeczywiście to jest to.
I to są kanały prowadzące wodę z rzeki?
Tak, wiesz co? Tam było obok takie z rzeki, a nawet z takiego wodospadu. Mhm. On w tej głównej części został prawdopodobnie zburzony przez lawinę błotną, więc nie ma tego oryginalnego ujęcia, ale od rzeki zostały odprowadzone kanały, które miały właśnie zasilać ten cały system wodny.
Lawinę błotną?
Wiesz co, tak, no bo tak jak mówiłam, mamy w Andach dwie pory, suchą deszczową. Jak pada deszcz, to pada. Jak pada, naprawdę długo pada. No i po
kilka
prostu...
Kilka dni pewnie.
Nawet dłużej potrafi... Rozmawiamy o obszarze naprawdę wilgotnym, więc to potrafi nawet tygodniami padać bez przerwy. No i tworzą się osuwiska błotne. No i wtedy zabierają właśnie części stanowisk całych tak naprawdę. Czaczabamba nie jest jedynym przykładem, gdzie coś takiego miało miejsce.
Gdzie jakaś część po prostu została zsunięta?
Tak, z tym, że Inkowie byli na tyle sprytni, że wiedzieli, że na przykład tutaj może zejść lawina błotna, czyli że może być zagrożenie osuwiskiem. Zatem Czaczabamba jest zbudowana jakby na takim tarasie aluwialnym, więc troszeczkę z boku tej całej trasy.
I co ciekawe odnośnie tych systemów wodnych, to że Inkowie nie używali ich do na przykład picia, że to było w takim typowo religijnym użyciu, tak?
Wiesz co, i tak i nie, ponieważ akurat ten, który mamy w Czaczabambie, nie zasila żadnych struktur użytkowych, nie prowadzi do domów, jest tylko i wyłącznie związany z tą częścią rytualną stanowiska, z tym ołtarzem i tak dalej. Ale na przykład na innych stanowiskach systemy są takie mieszane, czyli częściowo na przykład takie stanowisko, które się nazywa Winajwajna. I tam w pierwszej części jest ten system związany właśnie z jakimś tam rodzajem kamienia i tak dalej, no powiedzmy rytualnie szumnie to nazywając. No ale potem ta ostatnia część całego systemu wodnego jest poprowadzona właśnie do domostwa, czyli do miejsca, gdzie ktoś mieszkał.
Okej, okay. czyli troszeczkę było używane do takich
systemów. Tak, oczywiście, zresztą też no, cały wszystkie systemy irygacji i tak dalej, u Inków, no też się opierały różnego rodzaju kanały, no może nie posiadali wtedy Inkowie łaźni, takich jak te w Czaczabambie, tylko po prostu odprowadzali kanały, no ale jednak kontrolowali ten przepływ wody.
Jak mówisz łaźnia, to co to dokładnie znaczy? Co oni tam mieli?
Jak mówię łaźnia, to w ogóle nie powinnam tak mówić.
No to brzmi jak jakieś miejsce.
Brzmi bardzo źle. Brzmi źle, po polsku nie istnieje takie słowo, które by to od fontanna. Mhm. Nie wiem, no łaźnia mówi ze względu na funkcję, czyli do ablucji rytualnych, tak? Do obmywania się i tak dalej. Ale tak naprawdę to bardziej przypomina może fontannę albo taki rodzaj spadku wodnego. No tutaj w Czaczabambie mamy dużą gęstość tego, no bo jest ich aż 14. No, niemniej jednak, no myślę, że najbardziej wdzięcznym terminem byłby termin w Quechua, czyli Armacuna. No bo, ale nie mówię Armacuna, bo nikt by mnie nie zrozumiał, o czym ja w ogóle mówię.
Mm-hmm. Okej, okay, czyli łaźnia, czyli jakieś miejsce rytualne, gdzie fontanna. Dla mnie fontanna to, że
tak,
woda by...
Tak, to jest nasza też kolejna konotacja, ale no to nie jest fontanna, z której tryska woda, tylko taki rodzaj cieku, z którego spływa woda. Inkowie z jednej... To obmycie rytualne, ta ablucja była raczej symboliczna, więc ta woda, to nie jest tak, że oni byli musieli cali tam wejść, się zmoczyć, tylko na przykład zatykali ten basen, gdzie odpływała woda, no i tak się obmywali, że tak ujmę.
To jest super ciekawe. Jak mówiłaś wcześniej, powiedziałaś, że to jest ogromna dżungla amazońska i powiedziałaś, że są tam też trajby. do których nikt nie dotarł. Zapuszczałaś się kiedyś w takie okolice?
Nie, ja to... Po pierwsze, my Machu Picchu w ogóle to nie jest jeszcze taka Amazonia sensu stricte. Nazywamy to Sahara Selva, czyli brew selwy, dżungli, dosłownie to tłumacząc.
Czyli jakby początek dżungli.
Tak. I to jest w ogóle bardzo fascynujący obszar, bo tam nie jest płasko. Jesteśmy w wysokich górach wciąż, te 2500, o których mówiłam, Czechabamba jest na 200. No i mamy góry, ale roślinność jest już taka właśnie jak w lasach deszczowych, więc to jest bardzo interesujący obszar, taki przejściowy. Amazonia sensu stricte, no to już będzie płaska jak stół praktycznie.
I tam są różne, słyszałem, że są tam jakieś trawy.
Tak, tak, no oczywiście, no ale to już bardziej myślę, że obszar Brazylii i tak dalej niż Peru. Oczywiście są antropolodzy, polscy antropolodzy, którzy pracowali z peruwiańskimi społeczeństwami, na przykład z tak zwanymi Matsigenka.
Wiesz, jak się nazywają?
Tak, no doktor Kacper Świerk. Kacper jeździł tam do
Świerk?
Świerk.
Świerk. Dobra.
I Kacper jeździł do tych Matsigenków. Oni nie są jeszcze aż tak odizolowani jak ci brazylijscy na przykład, no ale on ma na pewno ogromną wiedzę na ten temat.
Zastanawiam się, jak jesteś sobie tam w Peru. Są tam jakieś rzeczy, których się nie spodziewałaś, że będą? A są? Jeśli nawet nie trzeba, niekoniecznie chodzi o Machu Picchu. Mówię też o samej kulturze, jakby na samym miejscu. Które na przykład chciałabyś, żeby były tutaj, w Polsce?
Wiesz co, no myślę, że takie ogromne bogactwo krajobrazu, w ogóle przyrodnicze bogactwo, no jest imponujące. Ja w Peru jest tak, że wiesz, możesz przejechać 100 kilometrów i zobaczyć trzy różne poziomy ekologiczne, bo tam ten krajobraz jest dość wyjątkowy, że masz Andy poprzecinane dolinami górskimi z dolinami rzecznymi, ich jest bardzo wiele na całym wybrzeżu peruwiańskim, więc ten krajobraz bardzo dynamicznie się zmienia. Cusco, które jest na dużej wysokości, jedziesz do Machu Picchu, jesteś już tak naprawdę w selwie, także no gdybym ja chciała z Warszawy pojechać do selwy, no to by mi trochę zajęło, a tutaj to jest, wiesz, chwila, moment. I wiesz, tak samo na przykład z La Paz w Boliwii, które znajduje się, ta wyższa część El Alto, na 4000 ponad, no to też, no, żeby dostać się do selwy, do tych właśnie obszarów lasów deszczowych, no to jest moment. Więc to te odległości, a z drugiej strony jednocześnie Peru jest tak ogromnym krajem, żeby jechać, kiedyś zdarzyło mi się niestety, jechać autobusem z Cusco do Limy, to są 24 godziny. No to...
24 godziny.
Tak, w autobusie. Także no...
I to pewnie ten autobus też nie był jakiś w najlepszych warunkach.
Akurat autobusy są wyjątkowo wysokiej klasy.
Wyjątkowo.
Wiesz, no jak śpisz, spędzasz 24 godziny w autobusie, no to on musi być troszeczkę jednak wygodny.
Ja jechałem kiedyś 18. Pamiętam, że mi spuchły nogi. Tylko tyle. Miałaś spuchnięte nogi po tych 24 godzinach?
Wiesz co, nie wiem, ja w ogóle chyba już miałam nawet głowę spuchniętą po tych 24 godzinach. Wszystko miałam spuchnięte.
Popraw sobie słuchawki, bo ci wychodzi taki...
Okay.
Czy tobie jest wygodnie, jak chcesz kawę czy coś?
Nie, jest okej, okay, jest okej.
Okay. Jest okej, okay. Dobra. Czy gdybyś, bo domyślam się, że to, co wy robicie w Peru, jest mocno ograniczone środkami, które dostajecie. Czy gdybyś miała nieograniczone środki, to co byś chciała tam zrobić?
Wszystko.
Co tam się według ciebie kryje takiego?
Ja uważam, że te wszystkie technologie, czyli LIDAR na przykład i w ogóle wszystko ze stosowaniem skanera, czy też różnego rodzaju analizy laboratoryjne, że te wszystkie rzeczy, one wciąż jeszcze mogą nam zmienić nasz światopogląd o Inkach. Także moim zdaniem te rzeczy właśnie związane z takimi nowymi, nieoczywistymi ścieżkami analiz chciałabym eksplorować. I to zarówno w Machu Picchu, jak i w innych obszarach. Tak naprawdę wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.
i myślisz, że za pomocą tych lasów... To jest genialna technologia, bo raz, że to, co wy robicie, to jest znajdywanie tych struktur z jakichś gąszczach, ale jest też taka technologia, która znajduje to bezpośrednio pod ziemią.
To... Tak, tak. No tutaj to jest dość stara technologia w sumie, jeśli chodzi o w ogóle badania takie teledetekcyjne ziemi. Tutaj rzeczywiście też to robiliśmy w Czeczabambie. Mhm. Współpracujemy z Włochami akurat w tej dziedzinie. Jest taki zespół przez doktora Nicola Massiniego kierowany. I też to zrobiliśmy w Czeczabambie, w Machu Picchu. I udało nam się znaleźć różne pozostałości. Było to o tyle ciekawe, że w niektórych tych miejscach potem mogliśmy zrobić wykopaliska i to potwierdzić.
I rzeczywiście było wszystko...
Tak, tak, tak. Więc tak naprawdę no, tutaj jesteśmy w stanie też to wiele, wiele uzyskać.
To jest niesamowite, tylko przelatanie pewnie jakichś dużych obszarów byłoby bardzo kosztowne i czasochłonne.
Tak, nie? Tak. No zresztą też musisz wiedzieć, czego szukać i gdzie szukać, tak? No bo to też nie jest tak, że nie wiem, pójdziesz w pole i będziesz szukać czegokolwiek, tak? Mhm. W przypadku Czeczabamby czy Machu Picchu, gdzie to robiliśmy, no to robiliśmy badania na takich placach, tak? Gdzie szukaliśmy pozostałości tego, co było, zanim plac został zbudowany. I rzeczywiście, no te place miały jakąś tam ograniczoną przestrzeń.
Czyli jeśli chciałabyś dostać na przykład, bo dostajecie granty na to pewnie, mm-hmm. nie? Czyli jeśli chciałabyś dostać grant na przeszukanie jakiegoś obszaru, to już ciężko jest dostać te pieniądze, bo nie wiadomo, czy w ogóle coś tam znajdziecie. Ale jak Czeczabambę przeszukujecie, to najprawdopodobniej coś tam będzie.
Tak, znaczy wiesz, no też generalnie w archeologii jest tak, że to nie jest tak. Ciężko nie zostawić po sobie nic. Mhm. Więc zawsze są jakieś tam markery, które mogą nam mówić, że tu coś będzie. Na przykład jeśli byś pracował właśnie na obszarze super płaskim, no to znajdziesz pozostałości po jakichś konstrukcjach, po jakichś, nie wiem, w Polsce na przykład się mówi o kurhanach, no to znajdujesz takie pagórki w lasach, więc tak naprawdę no to też nie jest tak, że archeolog idzie w pole, to się też, są takie przypadki, ale chodzi też o to, że my szukamy potencjalnych obszarów na jakichś takich pewnych podstawach, to nie jest tak, że idziemy w ciemno i a nuż się trafi.
Mhm. A masz jakieś... przeczucia, że gdzieś w jakimś miejscu możecie jeszcze coś znaleźć? Są jakieś takie założenia, że to miejsce fajnie było przeszukać, bo prawdopodobnie tam coś jest?
Czy, nie wiem, czy na ile coś tam jest, ale mam takie miejsce, które chciałabym rzeczywiście zbadać, ponieważ moim zdaniem mogą być interesujące pod kątem nauki i naszej wiedzy. Tutaj w kontekście Machu Picchu wydaje mi się, że są jeszcze rzeczy, które można by było na przykład zrobić, sprawdzić, potwierdzić, obalić. Mhm. Więc są takie rzeczy, są takie miejsca, ale to, o czym ci jeszcze wspomniałam, czyli badania laboratoryjne, badania izotopowe C14, one pozwalają ustalić chronologię, tak? Służą do datowania metodą radiowęglową. I to robimy właśnie z profesorem Rakowskim z Politechniki Śląskiej, ale też właśnie ta metoda w Andach no, ma ogromne szanse powodzenia, ponieważ coraz więcej jesteśmy w stanie ustalić, coraz więcej wiemy i im więcej próbek, tym lepiej tak naprawdę.
Okej, okay, czyli bo z tego gdzieś też czytałem, że chcecie ustalić jakby chronologię właśnie powstawania tych...
Tak, no właśnie profesor Rakowski, kierownik tego projektu, on dostał grant, więc wiedział, na co chciał go złożyć, ale ten grant napisaliśmy właśnie po to, żeby ustalić chronologię rozwoju wydarzeń, czyli jak Inkowie doprowadzili do konkwisty tego aktualnie znanego nam regionu Cordillera Vilcabamba, to jest tam właśnie, gdzie jest Machu Picchu, mhm. ale też gdzie była tak zwana ostatnia stolica Inków. Także staramy się zrekonstruować wydarzenia na podstawie właśnie tych datowań radiowęglowych.
Czemu Polacy akurat są w Machu Picchu? To mnie zastanawia. Są Polacy, Włosi i Peruwianczycy.
Tak, w sensie no myślę, że na przestrzeni ostatnich dekad no były też inne misje, ale wiesz co? No to się w ogóle zaczęło dość dawno temu, w sensie dawno, może nie tak dawno, ale wspomniany już profesor Żółkowski, on jest dyrektorem Centrum Badań Indyjskich, on został zaproszony do współpracy. Już opowiadałem ci o jego obserwacjach archeoastronomicznych i tak dalej. Zaproponowano mu analizę takiego innego kompleksu astronomicznego w Machu Picchu. Zrobił ją z wspomnianym już profesorem Kościukiem i Peruńczycy byli bardzo zadowoleni. Więc powiedzieli, to my mamy coś tam jeszcze dla was. Może jeszcze zrobicie coś tam. No i tak, wiesz.
Czyli jakością.
No a jeśli chodzi o nas, to zawsze uznajemy ten wkład peruwiański. Zawsze ich zapraszamy. Zawsze publikujemy razem. To nie jest tak, że my tam przychodzimy i robimy coś od początku do końca sami i się magicznie tam znaleźliśmy. Tylko my uznajemy ich bardzo istotny wkład. Oni są częścią naszego zespołu. I tak naprawdę bez peruwiańskich współpracowników nic by nie miało miejsca.
No właśnie, przecież tam się ciężko pewnie odnaleźć bez ludzi, którzy są na miejscu.
Tak, oczywiście, zresztą no, też no, my badając kultury, powiedzmy inkaskie, no, to jest taki dość europocentryczny punkt widzenia, że my napiszemy o Inkach to, co my myślimy. No, ważny jest ten też faktor lokalny, ich wkład, co oni myślą, co uważają, jakie są ich przemyślenia na ten temat, więc no.
Teraz trzeciego wyjeżdżasz? Mhm. Jedziesz do Peru? Mhm. I co? Jakie plany na ten wyjazd?
No ja myślę, że dość ekscytujące, ponieważ wspominałam ci o mojej koleżance Dagmarze, która pracuje właśnie z tymi ofiarami z dzieci. Ja miałam możliwość jakiś czas temu właśnie już wspomnianym doktorem Ćmielewskim skanować takie ofiary mumii z dzieci.
Czyli zachowało się w miarę
racjonalne. Tak, w latach 90. Johann Reinhardt znalazł kilka ofiar właśnie na szczytach górskich, takich dzieci. Są w różnych muzeach, one są w formie zamrożonej oczywiście, takiej kompletnej mumii. I Dagmara robiła badania laboratoryjne, a teraz będziemy próbowały zrekonstruować ścieżkę, którą takie dzieci miały przejść, zanim doszły na szczyt.
Jak zachowały się te mumie? Bo w Egipcie, z tego co rozmawiałem z Andrzejem Niwińskim, to oni mieli super technologię, jeśli chodzi o odłączenie jakiejkolwiek wody do tych grobowców i dzięki temu te rzeczy były w stanie się zachować tyle czasu. A w Machu Picchu i w tamtych rejonach to raczej oni nie mieli takiej technologii.
No nie, ale mówimy o szczytach górskich, więc wyobraź sobie, że zabierasz, nie wiem, świnkę morską. Mieli świnki morskie, zostawiasz ją tam i ona zamarza.
A dlatego zamarznięte.
Tak, więc ona zamarza i dopóki wchodzimy na taką wysokość, no te temperatury się nie zmieniają tak drastycznie. Raczej są temperatury minusowe i ona tam zostaje, tak? No te dzieci przesiedziały tam 500 lat i są w stanie praktycznie, no, zamarznięte, tak? No tak jakbyśmy, tak jak ludzie zamarzają w górach, to są w takim stanie.
Czyli one od tamtej pory się w ogóle nie rozmarzły?
Nie, nie, nie.
Możesz powiedzieć, w jakim stanie one są w takim razie?
One są w takim, wyglądają dokładnie tak, jak zostały tam zostawione, czyli w takiej pozycji siedzącej, przykurczonej. Chyba zdaje się jedna ze skrzyżowanymi nogami. I wyglądają jakby zasnęły po prostu. Tak jak wyobrażasz sobie ludzi, którzy wchodzą na nie wiem, szczyty w Himalajach i zamarzają, no to tak wyglądają te dzieci, no adekwatnie inaczej ubrane.
Czyli ich widać ich twarze normalnie?
Tak, tak, widać ich twarze, możesz zobaczyć ich dłonie, ich paznokcie, ich włosy, ich rzęsy.
Wow. To musi być to rzeczywiście niesamowite. I co planujecie, jak chcecie to badać?
No, Dagmara robi różne interesujące analizy laboratoryjne, antropologiczne też, więc no to
czyli już pobiera jakieś próbki?
Tak, pobiera próbki, już się udało jej ustalić kilka rzeczy związane właśnie z tymi dziećmi. No poza tym zrobiliśmy im skany. Czyli mamy modele 3D kompletne tych dzieci, także
też takim rentgenem pewnie.
No tak, CT scan został zrobiony oddzielnie. I poza tym, no dzięki temu one są przechowywane, te, z którymi pracujemy w Peru, w temperaturze prawie że minus 20 stopni, więc nie musimy ich wyjmować co chwilę, żeby je badać. Tylko mamy skan, możemy na podstawie skanu robić różne analizy, pokazywać to, bo chcemy też zrobić wystawę w Warszawie zresztą na temat tych ofiar. One się nazywają kapa kocza, tak?
Kapa kocza.
Kapa kocza. No i teraz chcemy zacząć różne, wykonać kilka dokumentacji, zdjęć do właśnie tego projektu związanego z wystawą. Czyli będziemy rekonstruować ścieżkę, którą podążały te dzieci na szczyty.
Ścieżkę mówisz, którędy tam weszły?
Tak, ścieżkę, którą tam weszły, no bo to też była tak pewnego rodzaju rytualna procesja, tak? Więc no to nie jest tak, że oni poszli, zostawili je, tylko no to było związane z, po pierwsze z różnymi obrzędami. To też nie jest tak, że poszła cała grupa, nie wiem, 50 osób i tak dalej, no bo nie każdy jest tam w stanie wejść. Zresztą ten ostatni etap podróży prawdopodobnie był tylko dla wybranych. Też miały tak zwane miejsca przystankowe, takie schroniska po drodze Inkowie budowali, więc chcemy dotrzeć do tych miejsc, gdzie Inkowie się zatrzymywali. I zrobić trochę też pomiarów na temat tego, jak ile osób mogło tam przebywać.
Jakieś zdobienia miały na sobie te mumie? Bo mówiłaś, że niektóre dzieci składali z jakimiś różnymi bogactwami.
Wiesz co, sensu stricte typu tatuaże, z tego co mi się wydaje, to nie. Chociaż nie podejrzewam, pytam. Że same dzieci. Ale wiem, że na pewno no, były składane z takim bardzo bogatym wyposażeniem.
O to właśnie pytam.
Więc cóż, no wszystko co najlepsze, czyli muszle. Jakieś muszle oczywiście, złote, bardzo charakterystyczne są takie małe złote figurki lamy i w ogóle takie figurki dzieci ze złota, ze srebra, one wtedy były owijane w takie malutkie mantos, czyli takie tkaniny, płaszcze.
Czyli te figurki mają ubranka swoje małe.
Te figurki mają być taką małą kopią tego dziecka, które zostało złożone, no bo te dzieci były oczywiście też miały przykrycie, miały swoje zapinki, którym to wszystko było spięte. Niektóre też na przykład mogły mieć taki pióropusz właśnie z tych egzotycznych pióro, o których ci wspominałam, czyli wszystko co najlepsze.
Kiedy planujecie taką wystawę?
Wiesz co, no jak skończymy zbierać cały materiał, ale no właśnie chcemy w formie 3D pokazać po pierwsze tę ścieżkę rytualną, ale po drugie to, co jest dla nas istotne, to, żeby te mumie, czyli te ciała dzieci, które udało nam się udokumentować, które są teraz w muzeum w Arkipie, żeby je pokazać właśnie w Warszawie, żeby nasi odbiorcy mogli zobaczyć, jak to wyglądają. No niektórzy sobie nie są w stanie wyobrazić, tak?
Na pewno są zdjęcia, czy nie ma zdjęć?
Tak, jak piszesz kapa kocza przez C.
Kapa.
Ko, cecha, a.
Dużo jest tych mumii tam?
Nie, dużo nie. Jest tak naprawdę znalezionych jest chyba około 20 w sumie, ale one są w różnym stadium rozkładu i tak dalej. Poza tym,
no, widzę te figurki właśnie.
Prawdopodobnie jest ich jednak no, dużo więcej. Więc no, znalezione jest, znamy tyle, ile zostało znalezione, no, ale wciąż myślę, że jeszcze jest ich trochę.
Co to jest?
A, to są deformacje czaszki.
To są inkowskie czaszki.
Wiesz co? Inkowskie, nie jestem w stanie stwierdzić, czyja to jest czaszka.
Jest tak napisane.
Okej, okay, no to tak, Inkowie deformowali swoje czaszki, ale nie tylko, no wcześniejsze kultury też.
W jaki sposób się deformuje czaszka?
Wiesz co, jak dziecko jest małe, przykładasz, no zależy jaka jest pożądana forma, no ale jak dziecko jest małe, to przykładasz taką tutaj deseczkę.
I związujesz?
Tak, i przywiązujesz tę deseczkę i wtedy ta głowa na przykład się wydłuża.
I wiadomo, z jakiego powodu to robili?
Wiesz co, no to jest, wyróżnia się w ten sposób ktoś, jeśli chodzi na przykład o klasę społeczną. Oczywiście ci bardziej wybrani byli właśnie, mogli sobie modyfikować te czaszki.
Wow, to musiało wyglądać dziwnie.
Czy dziwnie, no taki był po prostu kanon piękny, tak?
Trochę jak te wielkie tunele w uszach w Afryce, co?
Ale w Peru, albo w Peru też są właśnie tak zwane orejeras, czyli takie dziurki się robiło, też tutaj przynosi. No te ozdoby były najróżniejszego rodzaju.
To są dziwne zwyczaje w porównaniu z Europejczykami. Chociaż nie wiem, może Europejczycy też sobie deformowali czaszkę, ale tego nie widziałem. Wow.
Wiesz, no tak jak na przykład kojarzysz te wszystkie gejsze, które mają małe stopy, a te stopy jednak rosną, więc no to też jest jeden z takich tego rodzaju zwyczajów.
Żeby zakładać jakieś malutkie buciki i oni chyba drewniane nawet zakładają, nie? Żeby stopa nie rosła.
Tak.
Shit. To jest ciekawe są te kultury w takim razie. Zastanawiałaś się kiedyś, co byś robiła, gdyby nie archeologia?
Myślę, że tak, nie, czasami myślałam o tym. Myślę, że bym była jakoś związana z, nie wiem, ekologią. Jakby takie obszary są dla mnie istotne. Może nie jest to coś, co kompletnie badam, ale zawsze mnie to ciągnęło. Jak zdawałam na archeologię, to właśnie moim takim backupem, planem B była na pewno ekologia, jakaś taka, nie wiem, może turystyka. Ale...
Turystyka w jakiej formie?
Wiesz, żeby jeździć po świecie, w sensie...
Być podróżniczką.
Być podróżniczką, nie trzeba tego studiować tak naprawdę, żeby być podróżnikiem. Myślę, że ja nie wyobrażałam sobie robienia innej rzeczy, więc na szczęście mam ten przywilej wśród ludzi, że moja praca jest moją pasją.
Mhm. Czyli nie czujesz w ogóle, że pracujesz?
Nie, ja nie pracuję. W sensie ja kocham swoją pracę, rzeczy, które robię. Oczywiście no, są jakieś kwestie, nie wiem, jakieś administracyjne i tak dalej, którym muszę czasem się poświęcać. Nie jest to jakieś super przyjemne, ale rzeczywiście ta cała reszta jest jednak silniejsza, ważniejsza, więc ta przeciwwaga jest zachowana.
Pytam cię w takim razie o prokrastynację, tak jak moje kubki mówią. Czyli jeśli twoja praca jest twoją pasją, to wszystko ci przychodzi łatwo, jeśli chodzi o wykonywanie? Czy masz jakieś elementy, które są pewnie jakby jakieś kwestie takie właśnie papierkowe?
Wiesz co? Generalnie raczej przychodzi mi to łatwo. Ale są takie rzeczy, które... Wiesz, archeolog to też jest taki no, trochę Indiana Jones, że chcesz iść gdzieś, robić kopaliska, szukać tego i tak dalej. No ale tak naprawdę czasem potem trzeba wrócić, usiąść, napisać ten artykuł i tak dalej. Pisanie artykułu trwa. Wysłać do czasopisma, czekać na recenzję, odnieść się do recenzji. No to jest taki proces no, dość czasochłonny i nie wiem, pewnie gdyby totalnie to ode mnie nie zależało, to bym tego nie robiła.
Ale
trzeba, no tak, no też robimy te rzeczy, żeby ludzie się o tym dowiedzieli, tak? Więc no, to nie jest tak, że ja to robię tylko dla siebie, tylko o tym, że może to wniesie coś istotnego do czyjś badań i tak dalej.
Myślisz, że mogłabyś to oddelegować komuś innemu, czy to musisz ty własnoręcznie napisać, bo nikt
nie... Nie, no nie chciałabym tego oddelegować komuś innemu, no bo to ja zrobiłam, tak, więc no, nie wiem, nie będę tego zawalać na kogoś, poza tym no jestem jedyną osobą, która może, no, poza tym, że robi pewne rzeczy, też mam przemyślenia na ten temat, co to może znaczyć, pewne interpretacje, tak, więc hipotezy, które stawiam w artykule, no to są przeze mnie jakieś tam przemyślane, tak.
A jak, jeśli jesteś archeologiem i jesteś cały czas, może nie cały czas, ale w dużej części w rozjazdach, to też musi się, skomplikowanie musi się prowadzić życie z tego względu, co?
No, zależy. No, teraz jeżdżę mniej. Teraz rzeczywiście jeżdżę mniej, ale...
Jak jesteś, bo mówiłaś, że byłaś raz rok, no, cały czas na misji. No
to... Wiesz co, kilka razy byłam, tak wiesz, rok, 9 miesięcy, no ale to wtedy miałam po prostu peruwińskiego partnera, więc to było dość naturalne. Mhm. Ale nie, jakby wolę mieszkać w Polsce, więc docelowo, wiesz, ja zawsze chciałam mieszkać w Polsce.
Okay,
ja bardzo czyli... lubię tu być, lubię pracować w Peru oczywiście, ale nie chciałabym nigdzie wyjechać na stałe, przeprowadzić się, nie wiem, może na jakiś czas, ale nie chciałabym opuszczać kraju. Zresztą też to, że pracuję tutaj na uniwersytecie i tak dalej, no zawsze chciałam, mogłabym, nie wiem, wyjechać na studia, zrobić doktorat jakiejś amerykańskiej uczelni i tak dalej, mogłabym.
Ale wtedy musiałabyś nie wliczać Peruwianczyków do swoich badań.
Nie, ale chodzi o to, że wiesz, że też chcę budować polską naukę, no a nie jakąś zagraniczną.
Jesteś patriotką.
Nie jestem patriotką, no ale uważam, że Polacy robią to naprawdę dobrze. No nie mówię tylko o naszych projektach, no ale o wszystkich, no naprawdę dzieje się. No my, Centrum Badań Andyjskich nie jest jedyną jednostką, która, który tam pracuje, aczkolwiek mamy stację badawczą w Cusco, która jest jedyną polską stacją badawczą w Peru, stale funkcjonującą.
Tak, no właśnie dlatego to pytałem, że to było dla mnie takie zaskakujące, co najmniej. Ale Polacy w Egipcie też podobno bardzo dobrze sobie radzą.
Tak, tak. No też mają stację badawczą w Kairze, ale tak, no w Egipcie są ci Polacy, aczkolwiek no w Egipcie mam wrażenie, że jest większa grupa też właśnie jakichś Francuzów, Niemców, Brytyjczyków pewnie, a w Peru jednak Polacy coraz bardziej mają taką opinię, że wiesz, że wyskakują ci z szafy, no, że są wszędzie, więc no, to jest fajne, że my możemy mieć gdzieś, być tak postrzegani jak no, w niewielu miejscach.
Mhm. Czyli Polacy, jeśli chodzi o archeologów, mają dobrą opinię. Czyli jak
moim zdaniem tak. Wydaje mi się, że tak. Zresztą też nie kojarzę za bardzo takich sytuacji, żeby były jakieś takie problemy i tak dalej, żeby projekty były w jakiś sposób, żeby coś się działo nieprzyjemnego. Raczej wszystko jest w porządku. No też zawsze mają jakieś odkrycia, publikacje, także...
Super. Nie wiedziałem, że polska archeologia tak dobrze stoi. Wiedziałem, że dobrze stoi, jeśli chodzi o Egipt, ale nie wiedziałem. I teraz jak troszeczkę właśnie zanurkowałem w archeologię, robiąc sobie research, to się dowiedziałem, że naprawdę, naprawdę nieźle. Mówiłaś mi już, że chcesz cały czas pracować w Peru, ale gdybyś miała jednak nie pracować w Peru, to co byś, jaką destynację byś wybrała do wykopków?
Wiesz co, no ja bym chciała, zawsze mi się marzyła ta cała jakaś, powiedzmy, Polinezja. Mhm. Ja bym chciała bardzo daleko, na pewno. Ale też, no, nie wiem, na pewno nie Europa. Bo wydaje mi się, że Europa jest taka...
Mało egzotyczna?
Nie chodzi o to, że mało egzotyczna, tylko jakby to pole do interpretacji jest dość ograniczone. Więc...
Jest dużo więcej faktów.
Jest dużo więcej faktów, ale no też te wszystkie kultury, cywilizacje, społeczności w okolicy, w ogóle basenu Morza Śródziemnego, no rozwijały się jedna po drugiej tak no dość wspólnie, tak? Każda czerpała z poprzedniej. Oczywiście w Peru też tak było, no ale chodzi o to, że tutaj nic nie będzie takie egzotyczne już.
To masz w takim razie jakieś swoje teorie na temat Inków, z którymi inni się nie zgadzają? Właśnie jeśli chodzi o interpretację, bo rozumiem, że jeśli w grę wchodzi interpretacja, to na pewno jest jeden naukowiec, który interpretuje rzeczy w ten sposób inny. Mm-hmm. I nigdy się pewnie nie dowiemy, co jest prawdą. Albo
nie dowiemy się, co jest prawdą, bo mamy źródła tylko i wyłącznie w postaci kronik, które można różnie interpretować. No i źródła archeologiczne, które każdy interpretuje. Wiesz co, na pewno mam takie obszary, ale one są tak specjalistyczne i problematyka jest tak, dotyczy takiego poziomu szczegółu, że no nie wiem, wiesz, możemy się kłócić, czy stało się to, czy stało się tamto, ale ja też staram się być otwarta i ja też nie jestem taka zero-jedynkowa, że powiem, na pewno było tak. Mhm. Tylko ja lubię właśnie, kiedy ktoś powie mi, a może zastanów się, może było inaczej. Więc lubię, jak rzeczywiście są na stole różne możliwości i nigdy się nie zamykam na jedną, bo tak naprawdę nigdy nie możemy być w 100% w przypadku kultur andyjskich, w 100% pewnym, że było tak, a nie inaczej.
Mhm. No tak, jeśli to, tak jak mówiłem, jeśli to podlega interpretacji, to zawsze będzie wiele różnych interpretacji. To są w takim razie jacyś naukowcy, którzy mówią, nie, było tak i to jest moja prawda, jest najmłodsza?
Ja myślę, że nie, bo wiesz co, no w archeologii jest tak, że nigdy nie udowodnisz tego w 100%. W sensie zawsze może, nawet jeśli powiedzmy na pewnym etapie ci się wydaje, że jest tak i rzeczywiście na to wszystko wskazują pewne artefakty i tak dalej, różne elementy, to nie wiem, za 10 lat może się coś zmienić i nagle się okaże, że w ogóle to, co mówiłeś, nie ma sensu. Wiesz, było tak, że były na przykład chronologii rozwoju państwa Inków. Ona została opracowana przez Johna Rowe'a, Amerykanina, dość dawno temu, na podstawie właśnie źródeł kolonialnych, czyli źródeł pisanych, wczesnokolonialnych, ale teraz z rozwinięciem tej metody datowania radiowęglowego wszystko wskazuje na to, że on w ogóle, wiesz, to, że to było przesunięte o 50 lat, że to w ogóle nie trzyma się, że ten, ta chronologia rozwoju państwa Inków w ogóle inaczej przebiegała, że te daty są inne, więc tak naprawdę to jest fajne, że wciąż tyle rzeczy się może zmienić i że to jest taki proces, tak?
I nigdy się nie skończy. Zawsze można.
Mam nadzieję, no nie wiem, co musiałoby się zdarzyć, żeby się skończyło.
Musielibyśmy podróżować w czasie.
Na przykład.
Załóżmy, że ktoś chce zostać archeologiem. Dałabyś jakąś radę młodym ludziom, którzy chcą zostać archeologiem?
Mm-hmm.
Co jest najważniejsze według ciebie?
Myślę, że tak, polecam, ale tylko jak się na pewno tego chce.
Czyli jeśli jest to twoja pasja.
Tak, jeśli to jest twoja pasja, bo jak to nie jest twoją pasją... Sama jak poszłam na studiach, większość mojego roku to byli ludzie, którzy albo nie dostali się gdzieś indziej, albo powiedzieli, o śmiesznie, pójdę na archeologię. Albo o, nie dostałem się na historię, idę na archeologię. Albo jakieś inne dziwne powody.
A to się wiąże z takimi dużym zaangażowaniem życiowym, że musisz rzeczywiście gdzieś pojechać.
Życiowym, ale też no, wymaga takiej stałego dokształcania się i tak dalej. No to wymaga zainteresowania moim zdaniem. To jest na pewno ważne, ale też myślę, że też nie trzeba się tak ograniczać. W sensie często ludzie to traktują jako marzenia, na przykład, że chcieliby coś zrobić. I moim zdaniem to, co tym, czym ja staram się kierować, to po prostu nie pozwolić marzeniom być marzeniom. No, starać się to zmienić, żeby te marzenia stały się rzeczywistością.
Czyli realizować je.
Mhm.
Dążyć do celu. Ty jako... mogę ciebie nazywać naukowcem, nie?
To możesz.
Ty jako naukowiec chcesz jeszcze coś osiągnąć? Jakby coś jest dla ciebie takim właśnie rzeczą, którą chciałabyś sobie odhaczyć?
Myślę, że na pewno. No, mam kilka takich projektów w głowie, które chciałabym zrobić, ale to też jest kwestia tego, że im bardziej w tym siedzę, im więcej robię, tym dochodzą kolejne rzeczy, wiesz, kolejne projekty, kolejne destynacje i tak dalej. I czasami problematyczne jest dla mnie to, że nie mam wystarczająco czasu, żeby poświęcić się jednemu tematowi. Na przykład teraz jadę do Peru, jadę tam na miesiąc, ale robię kilka różnych rzeczy. No a tak naprawdę chciałabym, nie wiem, pojechać na miesiąc w jedno miejsce i...
Skupić się tylko na jednej rzeczy.
Tak, i wiesz co, brakuje mi tego czasu, mam wrażenie, bo też nie chcę siedzieć cały rok w Peru i robić tylko to, bo już no, skończy się moje życie w Polsce wtedy. Więc chciałabym móc skoncentrować się na tych projektach tak prawidłowo, nie mieć tych dodatkowych rzeczy, no ale to jest też ważne tak naprawdę. Czasem z tych małych projektów rodzą się jakieś większe, więc no...
Albo dowiadujesz się w nich czegoś takiego małego, co możesz wziąć do tego swojego głównego.
Oczywiście, że tak, więc no... Ciężko tak naprawdę zdecydować się, że wiesz, że rzucam wszystko i zajmuję się tylko jedną rzeczą.
Mhm. Jeszcze jedną rzecz chcę cię zapytać. O dokładność budowli Inków. To jest ciekawe, bo trochę mniej ciekawe niż w Egipcie, bo w Egipcie to było dużo wcześniej, ale oni wciąż podobno byli tacy tak dokładni, że ciężko włożyć nóż pomiędzy te kamienie.
Tak, tak, nie no, w Egipcie, no pamiętaj, że też mówisz, no też o różnych etapach i tak dalej, ale w Peru rzeczywiście ta architektura inkaska, ten ostatni moment, no to jest tak wysoce wyspecjalizowana, najwyższej jakości, że te budowle, o których ty teraz mówisz, czyli najważniejsze budowle, czyli na przykład świątynia, Coricancha w Cusco, no to są takie miejsca, że ty kartki papieru tam nie wsadzisz, że te bloki są tak idealnie dopasowane, że zostały tak opracowane z taką dokładnością, że ta architektura jest no, idealna. Wręcz niektórzy twierdzili, albo wręcz wciąż twierdzą, że to wiesz, jest to zbudowane przez obcych i tak dalej.
Tak samo jest z piramidami, ale był u mnie Andrzej Niemiski i powiedział, że to jest totalna bzdura.
No jest totalną bzdurą, no, ale niemniej ale... jednak jest imponująca ta architektura.
Ale są naukowcy, którzy biorą takie rzeczy pod uwagę.
Nie wiem, czy bym tak nazwała naukowcami.
To jest ciekawe. Na pewno słuchałem, na pewno to byli jacyś archeolodzy, tacy szanowani i na pewno mówili, że to jest teoria, gdzie to miałoby jakiś sens. Albo pokazują te hieroglify, które wyglądają jak helikopter że Egipcjanie mieli jakąś super technologię, więc to są ciekawe Ciekawe teorie, jestem zaskoczony właśnie, że słucham tego i ludzie z nimi rozmawiają, jakby to było rzeczywiście prawdziwe, a później przychodzisz ty albo przychodzi Andrzej Niemicki i mówi, to się w ogóle nie trzyma kupy.
Nie, no bo wiemy, łącznie z tym, że wiemy, jak Inkowie opracowywali te kamienie i jesteśmy w stanie odtworzyć ten proces, więc to nie jest jakaś super wiedza tajemna.
Możesz powiedzieć, jakie opracowywali?
Że po prostu trzeba poświęcić temu dużo czasu, to prawda, no ale wiesz, trzeba ociosać dany blok kamienny i przetransportować, więc i dopasować do siebie, no koniec technologii.
A więcej, wiadomo skąd brali te kamienie? Bo...
Wiesz co, tak, no to też zależy gdzie, no ale w Machu Picchu jest tak wdzięcznym obszarem, że znajduje się w tak zwanym siodle górskim między dwoma szczytami Huayna Picchu i Machu Picchu. I w tym siodle stworzyło się taki rodzaj rumowiska, zawaliska skalnego właśnie pochodzące z tych szczytów, więc Inkowie w momencie, jak tam przybyli, postanowili tu założymy nasze sanktuarium, to mieli pod dostatkiem materiału. I tak naprawdę wciąż tam jest bardzo dużo materiału skalnego, z którego można by było dalej budować, bo prawdopodobnie Machu Picchu nigdy nie było skończone.
I mówimy o skałach, które spadły, czyli one są już odłączone od takiej
tak,
głównej skały.
Tak, raczej luźne skały, tak.
Bo w Egipcie oni podobno to wycinali z takich wielkich klocki granitowe ze skały, co było dla mnie jeszcze dziwniejsze, ale jeśli oni to brali z takich gotowych jakby już...
Czy wiesz, no to też mówimy o różnego rozmiaru skałach. No, czasami też, jak jest w Czeczebambie, mamy ogromny głaz, który jest gigantyczny. I ten głaz został obrobiony w pewnej części, także wyrzeźbiono na nim schodki, takie poziomy z ołtarzami i tak dalej, więc no, niektóre po prostu zostawały i pełniły właśnie funkcje takich na przykład ołtarzy.
Mm-hmm. A wiadomo, jakie transportowali? Bo przenieść się takich głazów chyba wielkich nie da, co?
Ten to po prostu znaleźli i go przystosowali na swoje potrzeby, ale no tak na przykład w Machu Picchu, o którym już zaczęłam mówić, mówimy o obszarze, no nie wiem, wielkości kilku, maksymalnie no 700 może metrów, może kilometra, trzeba by było to przenieść, więc no ten materiał po prostu starali się, no ergonomia pracy po prostu, no dzięki temu można bardziej efektywnie coś zbudować.
Okej. Czy ty chcesz jeszcze coś dodać od siebie? Coś, o czymś nie wspomnieliśmy?
Nie wiem. Wydaje mi się, że nie.
Dobra, to ja w takim razie bardzo ci dziękuję. Powiedz ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, bo nie wiem, czy chcesz podawać Instagrama.
Wiesz co, no bo tutaj jest śmieszna historia, jeśli jeszcze nie kończymy.
Nie,
w każdym
spokojnie.
Razie
mów.
Kiedyś wystąpiłam w takim programie popularno-naukowym francuskiej telewizji. I on się nazywał 7 cudów świata, coś tam mówiłam właśnie o Lidarze, Machu Picchu i tak dalej. Się okazało, że on został sprzedany, prawa do niego zostały sprzedane do telewizji na całym świecie.
Czyli jesteś gwiazdą.
Więc mój Instagram jest zablokowany, bo trochę mnie po prostu zaczęło przerażać, jak dużo ludzi do mnie pisze i próbuje mnie obserwować naprawdę z jakichś różnych miejsc, więc no trochę się przymierzam, żeby odblokować ten Instagram, no bo wiem, że tam są jakieś zdjęcia i ludzie się tym interesują z Peru właśnie, z kopalisk, ale no trochę mnie przeraziło to wszystko. Wiesz, do tej pory jest tak, że nie wiem, no widzę, że jacyś Nowozelandczycy próbują mnie obserwować na Instagramie, no i wiem, że no właśnie ten program leci w Nowej Zelandii prawdopodobnie, no bo jest tak cały czas, więc ludzie piszą do mnie na Facebooku i tak dalej, na LinkedInie, wszędzie do mnie piszą.
Czyli zdecydowanie nie chcesz być sławna?
Nie, trochę się opieram, może powinnam przestać. Myślę, że muszę się jeszcze nad tym zastanowić, może przestanę.
Jakbyś chciała kiedyś pisać książkę, to by ci się przydało.
Może, no ale no też pytanie, tak? No dla kogo pisać tę książkę? Czy naukową, czy popularną naukową?
To też prawda. Do naukowej nie musisz być popularna, do popularno-naukowej musisz. No ale to też każdy musi, wydaje mi się, dobre te social media do swojego stylu bycia i nie każdemu jest wygodne.
Przymierzam się, żeby je otworzyć, szczególnie, że no to nie jest jakieś nie wiadomo co, także prawdopodobnie w końcu to odblokuję.
Zdjęcia masz bardzo fajne.
Dzięki, no bo to też nie jest tylko Peru tak naprawdę, on też jakieś tam inne miejsca, w których zdarzyło mi się zawędrować.
Mhm, widziałem. Dobra, ale dalej nie powiedziałaś ludziom, gdzie cię mogą znaleźć oprócz Instagrama, LinkedIn.
Jeśli chcą się dowiedzieć więcej o moich badaniach, Akademia Edu.
Akademia Edu.
Akademia Edu, czyli Facebook dla naukowców. Tam wrzucam wszystkie swoje artykuły, wszystko, co się dzieje takiego ważnego, co na temat badań, które udało nam się zrealizować, to tam można wszystko przeczytać.
Dobra. Słyszeliście? Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
Siemano. Nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.